Is it night already?
It's 9:30.
Oh, what about the day?
Well, what about it?
Well, was it a beautiful day? Was it warm? Was the sun out?
It was kind of warm.
Yes. And clouds? Were there clouds in the sky?
I suppose there were. I never was much for staring up at the sky.
No. I used to like to look at the clouds a lot. If you stare at them long enough, they become things. You know what I mean? People, ships, anything you want, really.
It's time to take your temperature now.
Oh, please, one more thing, nurse.
Well?
When will they take the bandages off?
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam w kolejnym epizodzie Strefy Mroku. Dzisiaj witamy się w rozszerzonym składzie, bo i epizod na to zasługuje. Witam cię, Łukaszu.
Witam, nie przedłużam i witam Rafała.
Witam również, witam serdecznie ciebie i witam ciebie, Jacku, i witam naszych słuchaczy.
Bardzo ładnie sobie podaliśmy sztafetę z ręki do ręki. Bardzo mi się to podoba. Taki nowy zwyczaj. Dobra. Dziś mamy do omówienia epizod w kolejności 6 drugiego sezonu Strefy Mroku. Eye of the Beholder, nadany po raz pierwszy 11 listopada roku 1960. No, jest to szczególny epizod, dlatego nas jest dzisiaj aż trzech. Szczególny z tego względu, że to jest chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych epizodów Strefy Mroku w ogóle i jeden z chyba z lepszych epizodów serialowych, jaki powstał w Stanach Zjednoczonych. A ja bym się w ogóle nawet pokusił o stwierdzenie, że to jest chyba jeden z lepszych serialowych epizodów telewizyjnych, jakich w ogóle powstał kiedykolwiek w telewizji, jako takiej, czy jakie, tak, jako takiej, jakiej, jakiejś. Co wy myślicie?
No ja się z tobą w pełni zgadzam. Jest to na pewno, jeżeli jakiś odcinek Strefy Mroku można nazwać ikonicznym i żeby to nie było na wyrost, to z pewnością będzie to odcinek właśnie Eye of the Beholder, którego elementy przeszły mocno do popkultury, przesiąknęły, tak? Tak jak już wspomniałem kiedyś, no wpisując wyszukiwarkę Google właśnie Strefa Mroku, to z pewnością gdzieś tam w wynikach wyskoczy właśnie zdjęcie czy kadry z tego właśnie odcinka. To jest taki mocno, mocno rozpoznawalny czy do tej pory, czy na wszelkiego rodzaju koszulkach, tak? Merchandising, ta franczyza związana ze Strefą Mroku, to zawsze gdzieś te elementy właśnie odcinka Eye of the Beholder zresztą zasłużenie pojawiają, tak? Tak, przy okazji oczywiście troszeczkę spoilując fabułę, ale się pojawiają te elementy i no zdecydowanie jest to jeden z tych odcinków, który gdzieś tam zawsze na samym topie tej telewizyjnej sztuki, tak, ogólnie można stawiać, bo to jest taki epizod wyjątkowy pod wieloma względami, nie tylko wyróżniający się gdzieś tam z pomiędzy innych odcinków Strefy Mroku, ale tak jak wspomniałeś, Jasku, no po prostu sztuka telewizji w pełnej krasie, tak, tutaj w osobach właśnie reżysera Douglasa Heissa, szefa operatorów Clemensa i speca od make-upu Williama Tuttle, tak?
Super, dziś naprawdę idzie nam sprawnie, bo już Rafał powiedziałeś to, co ja chciałem powiedzieć, czyli wymienić ekipę filmową. Douglas Hayes jest reżyserem tego epizodu, my go bardzo lubimy. To jest jeden z bardziej zdolnych reżyserów, jaki pracował dla Strefy Mroku. Ja przypomnę, że my jesteśmy już po jego epizodzie w drugim sezonie, czyli epizod, który nagrywaliśmy wcześniej, The Howling Man. Wspaniały gotycki horror. Mój ukochany oczywiście epizod, który wyreżyserował Douglas Hayes, to jest epizod After Hours. I on jest reżyserem tutaj The Eye of the Beholder. Mamy tutaj scenarzystę Roda Serlinga, który sięga też wyżyn swoich umiejętności scenopisarskich. Mamy charakteryzację, warto wymienić to nazwisko, czyli Williama Tuttle. oraz muzykę oryginalną tym razem, to nie jest stokowa muzyka, oryginalną muzykę napisaną przez Bernarda Herrmanna, który też jest w bardzo dobrej formie. Ja przypomnę, że to jest ten sam rok, kiedy Bernard Herrmann napisał muzykę do Psychozy Alfreda Hitchcocka. Muzyka, która pozostaje podobnie jak The Eye of the Beholder, jedną z takich ikonicznych przedstawień tego roku 60, jeśli chodzi o szeroko pojętą sztukę filmową. Więc dużo ciekawych rzeczy już na starcie tu się pojawia, jeśli chodzi o ludzi, którzy pracowali przy tym epizodzie. No i efekty tego widać na ekranie. To rzeczywiście jest chyba jeden z najbardziej znanych i najbardziej ulubionych epizodów Strefy Mroku. I stało się to, co kiedyś ty, Rafale, zapowiadałeś już, to znaczy drugi sezon wkroczył na takie tory pnące się bardzo wysoko i są to tory zrobione ze szczerego złota, a nawet bym się pokusił, że w wypadku Eye of the Beholder to są już tory zrobione z platyny, czystej platyny, bo ten epizod jest bez wątpienia epizodem, który trzeba stawiać jako jeden z najciekawszych epizodów Strefy Mroku w ogóle, jaki powstał w jakimkolwiek sezonie. Nic nie mówisz, Łukaszu, co ty myślisz?
Ja myślę, żebyśmy przyszli do omówienia fabuły. Ale rzeczywiście, i jak będziemy omawiać, to ci, którzy oglądali, przypomną sobie, jak to jest dobre, a ci, którzy nie oglądali, no to myślę, że nawet jeżeli będą słuchać naszego streszczenia, to ich wyobraźnia już podczas takiej relacji powinna stworzyć tajemnicze, fascynujące obrazy.
Okej, okay, dobra. No to jak ma być sprawnie, to idziemy do przodu. Ta fabuła, dosyć ciekawe jest to, że ona oprócz oczywiście zdumiewającego suspensu czy samego finału, ona nie jest zbyt skomplikowana. Ona nam sprzedaje tutaj jakieś takie zdawkowe informacje i idzie do przodu. Natomiast nie ma tutaj jakichś takich fabularnych zakrętów czy też wielkiej jakiejś choreografii dotyczącej zmian lokacji i ilości bohaterów, żeby tutaj mieć jakieś poważne problemy z opisaniem tej fabuły, a dodatkowo jeszcze właśnie nie na samej fabule moim zdaniem zasada się wielkość tego epizodu. Pewnie będzie na tym okazja powiedzieć, dlaczego wymieniliśmy te wszystkie postaci z czołówki. Rod Serling jest oczywiście facetem, którego zawsze wymieniamy, ale mam na myśli tutaj dodatkowo Hayesa, Herrmanna, Tuttle, bo to będzie ważne dosyć, jeśli mówimy o tym, dlaczego ten epizod jest tak istotny i dlaczego tak wygląda, właśnie ze względu na obecność tych ludzi. Suspended in time and space for a moment, your introduction to Miss Janet Tyler, who lives in a very private world of darkness. A universe whose dimensions are the size, thickness, length of the swath of bandages that cover her face. In a moment, we'll go back into this room. And also in a moment, we'll look under those bandages. Keeping in mind, of course, that we're not to be surprised by what we see. Because this isn't just a hospital. And this patient 307 is not just a woman. This happens to be the Twilight Zone. And Miss Janet Tyler, with you, is about to enter it. Bo sama fabuła jest następująca. Otóż przenosimy się do szpitala, jest noc i widzimy osobę, która leży na łóżku. Jest to kobieta. Rozpoznajemy tą kobietę tak naprawdę po głosie, bo kobieta ma zabandażowaną całą głowę. No, wygląda to dosyć upiornie. Ona nam się widzom jawi na samym początku, jakby przeszła jakiś bardzo poważny wypadek, który, nie wiem, no, spłonęła jej twarz, ewentualnie coś bardzo złego stało się z jej twarzą, w tym sensie, że ona musi być tak szczelnie zawinięta. Ja miałem pewne skojarzenia też takie właśnie ikoniczne z jakimś innym filmem, horrorem, który znamy chyba wszyscy, ale to pewnie będzie okazja o tym też pogadać później. No i leży ta kobieta, odwiedza ją pielęgniarka, jak mówi, jest noc, pewnie to jest jakaś intensywna terapia, w sensie no, taki ojom bardziej niż intensywna terapia, bo cały czas ona jest doglądana przez personel szpitalny i widzimy, czy bardziej zauważamy pewne udręczenie tej pacjentki. Pacjentka nazywa się Janet Tyler i ona prosi na początku pielęgniarkę, żeby jej opisała, co dzieje się na zewnątrz. No bo jak powiedziałem, ona jest całkowicie zabandażowana. Nie ma możliwości zobaczenia tego, co dzieje się na zewnątrz. Prawdopodobnie nawet może nie wiedzieć, czy jest dzień, czy jest noc. Prosi pielęgniarkę nawet, żeby pozwoliła jej poczuć te porę dnia, poczuć zapach kwiatów ewentualnie, no czegokolwiek, żeby ona miała jakiś zmysł, oprócz zmysłu dotyku, który, bo dłonie ma, nie ma zabandażowane. To jest jakby właśnie taki dziwny rodzaj na początku tego zjawiska, że ta osoba ma zabandażowaną szczelnie głowę, a nie ręce, nie nogi. Cała część jej ciała tak naprawdę wygląda zupełnie normalnie. Pielęgniarka zgadza się, jak dobrze pamiętam, na otwarcie okna. No i tak trwa ten cały, jakby ta cała część pierwszego aktu tego epizodu. Ona jest odwiedzana przez lekarza i narasta w niej rodzaj takiego rozdrażnienia, takiego nawet bym powiedział gniewu, bo zachowuje się, i to jest zupełnie naturalne, jak osoba, która chciałaby się pozbyć tych bandaży. To jest troszeczkę tak, jak nie wiem, po jakimś właśnie operacji, czy to chirurgicznej, takiej plastycznej operacji twarzy, czy po, nie wiem, jak ma się nawet na jakiejś części ciała, na ręce, na nodze gips. No, jest to zwyczajnie bardzo nieprzyjemne uczucie dla człowieka. No to wynika pewnie z atawizmów naszych i z tego, jak nam to przeszkadza. I ona nawet w pewnym momencie próbuje namówić ten personel, żeby te bandaże jej rozwinąć. Dochodzi nawet do tego, że ona sama próbuje to w pewnym momencie robić. Przeszkadza jej w tym lekarz, nie chce pozwolić na to. To jest dosyć też ciekawe, że cała ta akcja tego epizodu rozgrywa się właśnie w takim półmroku. Ten szpital my odwiedzamy w nocy i tak naprawdę do końca epizodu zostaniemy w takiej półmrocznej sytuacji. Obserwujemy to wszystko, nie do końca możemy zauważyć pewne detale. Zresztą nie tylko jest to kwestia światła i cienia, ale również tak kamera właśnie George'a Clemensa to wszystko kadruje, że my nie zobaczymy poza naszą bohaterką w jakichś szczegółach tych postaci reprezentujących personel szpitala. Oni zawsze będą pokazywani albo od tyłu, albo w jakichś detalach, w jakichś fragmentach. To jest oczywiście niepokojące. To trzeba od razu powiedzieć, że nawet widzowie w roku 60. musieli odczuwać rodzaj dziwnego dyskomfortu, oglądając to na ekranie, no bo jednak sytuacja jest niby zwyczajna, mamy szpital, a jednak my nie możemy zobaczyć właśnie do końca twarzy tych ludzi, którzy zajmują się naszą bohaterką. A jak wspomnieliśmy, jak ja wspomniałem przed chwilą, sama bohaterka również ma bandaż na twarzy, więc jej twarzy nie poznamy. No i my cały czas oczekujemy, a tak naprawdę oczekujemy razem z bohaterką, kiedy nastąpi ten moment, aż te bandaże zostaną jej zdjęte z twarzy i będziemy mogli zobaczyć jej twarz, ale tak naprawdę będzie ona mogła uwolnić się od tego krępującego jej życie nieudogodnienia. No i pewne rzeczy, zanim ten finał nastąpi, wskazują, że mamy tutaj do czynienia z czymś innym jeszcze niż tylko zwykły szpital. Na pewno pamiętacie, tam jest taka sekwencja, kiedy pielęgniarka i lekarz na takim korytarzu oglądają wystąpienie jakiegoś lidera politycznego. I tu jest taki motyw całkowicie oderwany od tego anturażu szpitala, bo to jest bardzo futurystyczny taki zabieg, jak nam te lata. Zwyczajnie pod sufitu wyjeżdża taki płaski ekran, na którym jest oglądana taka sekwencja telewizyjna właśnie przemówienia tego lidera, więc my powoli właśnie do nas dochodzi, do widzów, taka informacja, że jest to rodzaj jakiejś takiej dystopii państwa, które to państwo niekoniecznie jest państwem ówczesnej Ameryki roku 60, tylko jest tutaj rodzaj jakiejś takiej właśnie dystopijnej, alternatywnej być może państwowości opartej na troszkę innych regułach. No i cóż, dochodzi do tego momentu, kiedy nasza bohaterka ma zdejmowane bandaże. To jest cały rytuał dotyczący zdejmowania tego bandażu. Nie chodzi mi tu o rytuał religijny, ale bardziej taki, jak to powiedzieć, no, medyczny. To znaczy lekarz przestrzega naszą bohaterkę, mówiąc o tym, że zdjęcie tego bandaża oznacza dla niej albo to, że będzie mogła normalnie funkcjonować w społeczeństwie, albo jeśli operacja się nie udała, będzie musiała żyć w odosobnieniu. To są wszystko fragmentaryczne i takie zdawkowe informacje, no ale gdzieś tam się w głowie zaczyna coś układać nam widzom, że to nie do końca jest zwykła sytuacja, że to jest troszeczkę taki koszmar w koszmarze. Koszmarem jest to, w jakiej sytuacji znalazła się ta bohaterka, ale też być może koszmarem jest to, co na nią czeka, kiedy te bandaże zostaną zdjęte. No i bohaterka zapewnia, też działa tu pewnie czysty atawizm, ona zapewnia ten cały personel, że ona jest świadoma tego, że ma być spokojna, że jakkolwiek się ta operacja udała czy nie, no to ona zachowa spokój, da sobie zdjąć te bandaże. Zwyczajnie chce się pozbyć tego czegoś na głowie. My nawet nie wiemy, jak długo ona to miała na sobie, no ale ja też to myślałem dzisiaj, jak oglądałem ten epizod, że gdybym miał mieć zabandażowaną tak szczelnie głowę nawet przez kilka godzin, no to myślę, żeby mnie szlak jasny trafił, więc się wcale nie dziwię tej bohaterce, że kiedy w końcu bandaże jest zdejmowane, ona wpada w jakąś totalną furię, a my pod tymi bandażami, co ciekawe, to jest pierwszy taki szok dla nas widzów, widzimy piękną kobietę, piękną Janet Taylor, która obserwowana jest te postaci jeszcze zanurzone w cieniu i ona sama jest przerażona. Przerażona jest tym, co widzi, przerażona jest tym, co, jak ona wygląda. Tak jakby efekt tego, że jest piękną kobietą, ma zupełnie idealną, normalną twarz, jakby ten efekt ją również przerażał. No i my widzowie oczywiście za chwilę dowiemy się, o co chodzi. No change. No change at all. Turn on the light. Needle, please. W pierwszy raz w tym epizodzie, kiedy próbuje się ten personel medyczny, lekarski, szpitalny, próbuje przytrzymać wyrywającą się Janet Taylor, my widzimy twarze tych ludzi, tych pielęgniarek i tego lekarza i one są niezwykle zdeformowane, jakby jeśli chodzi o kanony piękna, jakąś dysfunkcyjność w wyglądzie twarzy, to widzimy, że te postaci no, wyglądają przerażająco. Mają asymetryczne twarze, mają powyginaną mimikę, nosy, które wyglądają troszeczkę, proszę mi wybaczyć, jak świńskie nosy, górne wargi, które tak naprawdę skrywane są przez coś, co zakrywa im prawie aż wchodzi na dolną wargę. Takie mocno osadzone oczy, część z tych w ogóle kreatur, te oczy ma mocno podkrążone, no wyglądają przeraźliwie. Nasza bohaterka, wyrywając się tym potworom, można powiedzieć, ucieka przez korytarze szpitala, mija inne osoby z tego personelu. Wszystkie te osoby wyglądają identycznie, to znaczy są w ocenie nas, widzów i tej bohaterki zdeformowane w jakiś sposób. To jest koszmar, patrząc na to oczywiście z perspektywy widza, który to ogląda, no bo nasza bohaterka nie jest przerażona tak naprawdę tym, co widzi, tylko tym, że ta operacja się nie powiodła i tu jest ten finał, który ma pokazywać, na czym polega cała sprawa. Otóż ona uznana jest za dziwadło. To, co my w naszym świecie uznawamy za piękność, to w tym świecie, w którym rozgrywa się Eye of the Beholder, no uznawana jest ta kobieta, ta pacjentka za coś obrzydliwego, za coś, co no, powoduje odrazę. Zresztą taki jest też efekt, kiedy te bandaże zostaną zdjęte. Zostają zdjęte, tego nie powiedziałem. Cały personel z odrazą odsuwa się od niej. Zaczyna się krzywić, tak jakby zobaczyli coś zupełnie obrzydliwego. No i ona koniec końców trafia przypadkowo do takiego pokoju, gdzie próbuje no, pozostać sama, niejako prawie barykadując się w tym pokoju, opada na jakiś fotel i zaczyna płakać. I tam odkrywa w tym pokoju, że jest ktoś jeszcze z nią. Jest to mężczyzna, który według naszych norm, mówię tu cały czas o normach przyjętych przez homo sapiens żyjących na planecie Ziemia, czy to w roku 60, czy w roku 2017. Otóż ten mężczyzna jest idealny. To jest taki Ken, partner Barbie. Przystojny, brunet, umięśniony facet, proporcjonalnie zbudowany, o pięknej twarzy. I na to wszystko wchodzi lekarz, który wcale nie zmienił się, jest ciągle obrzydliwie wygląda i mówi do Janet, że no cóż, no Janet, no trzeba z tym żyć, no tak to właśnie wygląda, no niestety, musisz niestety opuścić nasz świat, nie możesz tutaj żyć razem z nami, to nie jest miejsce dla takich poczwar jak ty, popatrz zresztą, no tu masz tutaj faceta, który po ciebie przyjechał i wy sobie dziś wyjedziecie, no z dala od nas, żebyśmy nie mogli oglądać tej obrzydliwej waszej facjaty, jest jakaś komuna, jest jakaś kolonia, gdzie wy możecie sobie spokojnie żyć, to zresztą potwierdza ten miły mężczyzna, ten przystojny facet, mówiąc, Janet, no naprawdę uwierz mi w to, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie my, takie mutanty, możemy żyć razem, możemy się nawet kochać, w tym sensie, no niecielestym, ma tu na myśli to, że miłość jest możliwa, nawet wśród takich ohydnych istot jak my. No i nasza Janet uspokaja się, oni się nawet do siebie przytulają, czy są bardzo blisko wobec siebie i odchodzą w dal tego korytarza szpitalnego, odchodzą w domyśle, wyjeżdżają właśnie do tej jakiejś dalekiej, oddalonej od tej cywilizacji, oddalonego miejsca, gdzie żyją sobie tego typu stwory, a te postaci pozostają, patrzą ze smutkiem. To dosyć ciekawe, że końcówka tego odcinka pokazuje zbliżenia twarzy tego personelu medycznego, te zdeformowane twarze, które nie wyrażają ani złości, ani nie są przerażone. Chociaż wyglądają jak potwory, no to patrzą na to z takim jakby, no, takim spokojem i smutkiem. Takie miałem wrażenie, jeśli chodzi o koniec tego odcinka. No i tak kończy się. Ja starałem się dosyć szybko to opowiedzieć. Pewnie teraz będzie czas na to, żeby dopowiedzieć pewne fragmenty na pewno, które ja tutaj pominąłem, bo jest dużo tutaj ciekawych rzeczy, ale tak mniej więcej przedstawia się fabuła epizodu The Eye of the Beholder.
Mr. Walter Smith. Mr. Smith is in charge of the village group in the north. He'll take you there tonight. It's the only way.
Mr. Tyler, we have a lovely village and wonderful people. I think you're going to like it where I'm going to take you. You'll be with your own kind. And in a little while, well, you'll be amazed how little a while. You'll feel a sense of great belonging. You'll feel a sense of being loved.
Fabuła moim zdaniem nie jest zbyt, no nie wiem, skomplikowana, prawda? Tutaj cały ten urok tego epizodu. Oczywiście pewien przekaz w niej płynie, tak? Bo mamy tutaj też elementy, które Selling już na samym początku, jeżeli chodzi o Strefę Mroku, pragnął zawrzeć w tym serialu, czyli obraz państwa totalitarnego, narzucającego normy z góry, tak? Tam jest to przemówienie, pojawia się w pewnym momencie jakiegoś lidera, który bardzo mocno nawiązuje do Adolfa Hitlera chociażby, tak? To też jest taki jeden element, który tutaj jest takim, powiedzmy, mimochodem jakby dodany, a jednocześnie też zwiększa jakby głębię tego epizodu. Główna zaleta tego odcinka, no oczywiście, tak jak już wspomniałeś, sprawne operowanie przez Douglasa Hysa, to jest to, co on robi z aktorami, zabawa jego ze światłem i cieniem. To jest istotna, istny balet wręcz można powiedzieć, bo tak to zostało zorganizowane. To jest pełna choreografia.
Dobre słowo, balet.
Każdego ruchu dopracowana w każdym szczególe. W tych momentach, kiedy na przykład jakiś ruch, czy jakaś skoordynowanie jakichś ruchów aktorów mogłoby być zbyt trudne, on też przenosi skupienie na jakieś detale inne, tak? Czyli tam jest taka chyba paczka papierosów, w pewnym momencie on się skupia, czy na paczce zapałek. Więc no tu jest wszystko przemyślane w każdym calu po to, żeby oczywiście widz nie domyślił się tego finałowego twistu, tak? Kto tak naprawdę kryje się pod bandażami, kim są ludzie otaczający Janet i jakie będzie rozwiązanie tej całej zagadki, którą nam tutaj serwuje przez cały odcinek Rod Serling i jego ekipa. I to jest właśnie bardzo fajne, dlatego właśnie ten odcinek został tak dobrze zapamiętany, między innymi głównie z tego powodu tego dopracowania technicznego w każdym szczególe. Będziemy może o tym mówili jeszcze za chwilkę, no ale pozwolę sobie tutaj teraz oddać trochę Łukaszowi, zanim przejdziemy do detalu, głos, może jego kilka uwag tutaj odnośnie tego, co zobaczyliśmy w odcinku Eye of the Beholder.
Tak, jeszcze odnośnie końcówki, to musimy wyjaśnić ten tytuł, Eye of Beholder, czyli Beholder to jest patrzący. I teraz ja tutaj zacytuję, jakie są słowa Roda Serlinga na koniec odcinka. To nie ma narrator pyta, chcecie odpowiedzi, gdzie pójdą ci ludzie w ostatnim ujęciu, jak odchodzą w dal korytarza. Czy chcecie wiedzieć, co to za świat, gdzie brzydota jest normą, a piękno odchyleniem? Chcecie odpowiedzi? To nie ma znaczenia, gdyż stare powiedzenie mówi prawdę. Mówi ono, że piękno zależy od patrzącego, czy to dzisiaj, czy za 100 lat, czy to na tej planecie, czy na innej, gdzie będzie ludzkie życie, być może pośród gwiazd. Piękno zależy od patrzącego. Oto lekcja wyciągnięta ze strefy mroku. Ja myślę, że to jest przesłanie, abstrahując tutaj od mojego wchodzenia w technikalia, że jest próba zrobienia serialu, odcinka, epizodu, który wydaje mi się nie będzie... No mamy do czynienia z tą dystopią. Ta dystopia mnie najmniej przekonuje. Te wstawki przemówienia jakiegoś właśnie guru, trochę się to kojarzy z rokiem 84 George'a Orwella. Jest jakaś dziwna, właśnie dziwny świat, obcy. Nie domyślamy się tego, bo dopóki ujawnia się ten obraz tych prawdziwych mieszkańców, normalnych mieszkańców, to nawet w pewnym momencie jest ekran pokazany, gdzie jesteśmy bardzo oddaleni od tego ekranu. I pomimo, że widzimy sylwetkę wodza na jakimś wielkim tronie, wysokim podeście, to na całym ekranie jest to malutkie kółeczko. I pomimo, że twarz jest pokazana, to my jesteśmy za daleko, żeby cokolwiek zobaczyć. Więc wydaje mi się, że największe wrażenie dla mnie robi to, że to jest ekranizacja tego przysłowia, tego powiedzenia, czyli że piękno tkwi w oku patrzącego. I odłożyłbym na bok właśnie próbę tutaj dystopii, bo ta dystopia mnie po prostu tutaj nie przekonuje.
No ale to jest taki dodatek tylko, nie? Taki ozdobnik, można powiedzieć, do tej fabuły. No.
Tak, że gdzieś w jakimś obcym miejscu próbują wyleczyć kogoś, tak? Że ciągle próbują, prawda, kogoś wyleczyć, no bo to jednak w tamtym świecie ta twarz jej jest szkaradna. Tak jak dla nas szkaradne są te świńskie maski, te świńskie ryje, za przeproszeniem. Ale właśnie pod koniec, kiedy narrator wypowiada tytuł odcinka i przypomina to przysłowie, no to dla mnie jest to po prostu genialne podejście do ekranizacji przysłowia, bo ja za pomocą tego odcinka unaocznione mam na moim organizmie wręcz. Ja to czuję, że rzeczywiście piękno jest w oku patrzącego i wielokrotnie chodzi za mną taki temat brzydoty. To się chyba zaczęło od takiego filmu Monster, gdzie jest główną bohaterką kobieta brzydka. Grają bodajże chyba Charlie Theron, oszpecona charakteryzacją, i ona gra jakąś troszkę kobietę z marginesu. Oczywiście była nominacja do Oscara za rolę głównoplanową, nawet nie wiem, czy czasem chyba Oscara nawet dostała. I właśnie to była próba pokazania brzydoty, ale jednak z tego co pamiętam, nie odświeżyłem tego filmu przed naszym nagraniem, to tam właśnie w tej brzydocie, zawsze jak ona była pokazywana, a także w wielu filmach, zwróćcie uwagę, że jak jest pokazywana brzydota, to reżyserzy, wszyscy twórcy doszukują się piękna w samej brzydocie. I można powiedzieć, że ten typ podejścia jest No, w jakiś sposób wyświechtany, banalny. No zobacz, tutaj jest, prawda, brzydka, gruba dziewczynka, ale ona też jest piękna. Ona wyrośnie, ona... nie możesz jej tam, mówimy tam do dzieci, prawda, nie szkalujcie kogoś, kto jest, powiedzmy, gruby, bo on może taki jest, taka jest jego natura. To wszystko jest banalne dla mnie po obejrzeniu tego odcinka, ponieważ tutaj ciężar właśnie jest przeniesiony na osobę patrzącego, czyli na osobę widza, i jakby nie mamy tego takiego moralnego musu, powiedzmy, że wydaje nam się, że coś jest brzydkie, ale no jakby reżyser nam pokazuje, że to jest jakoś ładne, prawda? Tutaj jest całkowicie to odwrócone i jakby właściwie od nas zależy decyzja. I to, co najlepsze jest w tym, to właśnie, że często rozmawiając o jakichś dramatach, takich filmach, prawda, oscarowych, wielkich filmach, to wielu krytyków nie zgadza się na to, żeby tak na siłę, prawda, pokazywać, moralizować. Żeby nie moralizować. I ten odcinek jest jak najbardziej daleki od moralizowania, moim zdaniem, pomimo, że odnosi się do takiego banału, prawda, do takiego przysłowia, które same w sobie jest moralizatorstwem jakimś, moralizowaniem, no to są przysłowia w końcu, ale właśnie odwracając to wszystko, ja pierwszy raz naprawdę czuję, że nie mam nad sobą jakiegoś topora, tak, teraz zobaczysz, jak to jest. Tylko ja mam całkowitą wolność i swobodę zaakceptowania tych głównych bohaterów, którzy mają być brzydcy, bądź też zastanowienia się nad tą brzydotą. I to jest dla mnie jakby najważniejsze, ta przewrotka, która może trochę się nawet dłużyć, nie? Ale rzeczywiście ten balet jest niesamowicie. Tam jest taka scena, że fragment tego czepka siostry, pielęgniarki, zasłania po prostu w momencie, jak ktoś tam przechodzi. Więc to jest perfekcyjnie nakręcone.
Mm-hmm. Jeszcze tak odnośnie tytułu samego, bo tu nawiązałeś właśnie do tytułu Eye of the Beholder. Nie wiem, czy wiesz, Łukaszu, myśmy już troszeczkę z Jackiem o tym rozmawiali, że przez jakiś czas ten odcinek funkcjonował pod tytułem The Private World of the Darkness. Private World of Darkness, no musiał być zmieniony tytuł z tego to właśnie powodu, że w ramach innej antologii, General Electric True Theater, był już wyemitowany wcześniej taki epizod, napisany przez Hanna Grada Goodmana, który też był pod tytułem The Eye of the Beholder, oczywiście dotyczył zupełnie czego innego, też nie był związany akurat z tym, pewnie też w jakiś sposób nawiązywał do tego przysłowia, natomiast problem wyniknął z tego, że tutaj producent tej drugiej antologii, Stuart Reynolds, no, po prostu zagroził pozwem, tak? I przez bardzo długi czas właśnie ten odcinek był wyświetlany właśnie też pod tytułem The Private World of Darkness, który tutaj, jak z Jackiem rozmawialiśmy troszeczkę przed nagraniem, też oddaje dość dobrze atmosferę tego epizodu, prawda? Tego, co się dzieje z główną bohaterką, zamkniętą w tym takim kokonie, zmuszoną do kilku operacji i praktycznie bardzo mało widzącą światło dzienne przez większość swojego życia, tak? Bo to jest chyba ósma z kolei operacja, tak. Z tego, co o ile mnie pamięć nie zawodzi, i ostateczna, po której już, no niestety, jeżeli ta się nie uda, to już następny być nie może. No i Serling, jako że był zawsze ugodowym gościem, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy związane właśnie z jakimiś tam kwestiami zahaczającymi o plagiaryzm, to po prostu odpuścił i ten odcinek właśnie był wyświetlany przez bardzo długi czas. Do tej pory pojawia się na niektórych stacjach przy powtórkach Strefy Mroku pod tytułem The Private World of Darkness, tak?
Ciekawe jest to, że my mieliśmy też okazję zobaczyć tą wersję, o której ty mówisz, z tym tytułem, bo jest alternatywna tyłówka do tego epizodu Eye of the Beholder właśnie z tytułem alternatywnym, czyli Private World of Darkness, więc można to zobaczyć. Chciałem nawiązać do większości rzeczy, o których mówiliście. Zacznę od tej dystopii. Mnie się wydaje, że zgadzam się tutaj z Łukaszem, że mnie to jest niepotrzebne i troszeczkę to kuleje, jeśli miałbym rzeczywiście tutaj coś wypunktować, co też nie do końca mi się podoba, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne im, czy było potrzebne im w scenariuszu po to, żeby mieć tą końcówkę, to znaczy wyprowadzenie tych bohaterów, a zwłaszcza naszej bohaterki, bo z nią się identyfikujemy, Janet Taylor, z tego świata gdzieś tam, gdzie indziej. To jest troszeczkę tak jak w końcówce Blade Runnera. czy to jest potrzebne, że my się dowiadujemy, gdzie nasz bohater udaje? Jest jakaś mityczna kraina, gdzie oni mają czuć się szczęśliwi, opuszczają te miasto pełne właśnie zgiełku i takiego brudu i gdzieś tam wyjeżdżają. Wiem, że jest też wersja Blade Runnera zresztą ukazująca, że oni jadą wśród zielonych pól i jakichś lasów. To nie jest do końca potrzebne, ale prawdopodobnie ta dystopia tutaj działa w ten sposób, że mamy do czynienia z jakimś właśnie fantastycznym światem, że możemy sobie troszeczkę tutaj poukładać, że to nie jest Ameryka 60 roku, że to nie jest nasz świat, to jest taki bardziej orwellowski klimat i gdzieś tam usprawiedliwić te działania, no jakby nie było, nawet nie troszeczkę, tylko bestialskie, tak jak sam Rafale powiedziałeś, 8 operacji na niewinnej kobiecie, dlatego tylko, żeby ona była jak najbardziej zunifikowana i żeby mogła żyć w jakimś dziwnym społeczeństwie, gdzie wszyscy mają być tacy sami. Zresztą, tak jak też Łukasz powiedziałeś, nomen omen, wszyscy są świniami, jakby nie było. Wyglądają przynajmniej tak. I to może być takie usprawiedliwienie, że ta dystopia się tutaj pojawia. Mnie się strasznie podoba też to, o czym mówiliście przed chwilą a propos tego baletu Douglasa Hayesa jako reżysera i George'a Clemensa jako operatora. To jest rewelacyjne, ale ja bym to jeszcze, możemy mówić o szczegółach, bo to rzeczywiście jest wiele takich fragmentów, kadrów, które wspaniale tutaj działają, jeśli chodzi o tą aranżację i o to, co się dzieje wewnątrz kadru, ale ja bym się na chwilę zatrzymał nad czymś jeszcze innym, znaczy nad narracją. Mnie to się strasznie podobało, jak to oglądałem, pewne przerzucenie emocji widzów. Zwróćcie uwagę, że my widzimy osobę, z którą się identyfikujemy, jest to kobieta, słyszymy jej głos. Ona ma zawiniętą całą twarz, całą głowę ma zawiniętą i skupiamy się na niej. Dzięki temu troszeczkę ucieka nam to, co jest istotne do finału filmu, czyli to, kim są jej opiekunowie w innym kontekście oprawcy, jak kto chce oczywiście. To jest bardzo ciekawe, uważam, jeśli chodzi o zabieg właśnie nieczysto formalny, taki jeśli chodzi o kadrowanie tego epizodu w sensie filmowym, a bardziej właśnie dramaturgicznym. To jest strasznie fajne. My wiemy, że coś jest nie tak, my to wyczuwamy, podejrzewam, że widzowie również to wyczuwali, że te postaci jednak cały czas oglądamy odwrócone tyłem, w cieniu, właśnie w detalach, kawałek ręki, kawałek ramiona. To było wyczuwalne już wtedy pewnie, że coś jest tutaj nie tak, ale jednak skupiamy swoją uwagę na tej bohaterce, bo nas... No czujemy, powinniśmy czuć do niej empatię, a dwa, jesteśmy zaintrygowani, co się z nią stanie, czy jej się uda, no i w ostateczności jak ona wygląda po zdjęciu tych bandaży. Bardzo fajny zabieg, oczywiście tu się zespoliło wszystko, bo to jest też genialność scenariusza Serlinga, chociaż wiem z relacji, że Serling nie był obecny podczas realizacji tego epizodu, tych 3 dni, jakie miał do dyspozycji Hayes na zrobienie tych cudowności, które widzimy na ekranie, to jest w ogóle mistrzostwo i w ogóle włosy stają dęba. Ale dodatkowo jeszcze Hayes tutaj wymyślił jedną scenę, która nie była w oryginale scenariusza Serlinga i podobnoż Serling, kiedy zobaczył już emisję tego epizodu 11 listopada, bo wtedy miał możliwość zobaczenia, to mu się to spodobało, ten fragment, który wymyślił Hayes. To jest fragment, kiedy jest cała rozmowa między lekarzem a pielęgniarką, kiedy ona wchodzi i zasłania ją taka lampka stojąca na stoliku i później jest rodzaj takiego jakby... złamania tej konwencji, że sam lekarz się wyłamuje w tej rozmowie. To wymyślił według relacji Zikriego, jak dobrze pamiętam, wymyślił to Hayes już na planie zdjęciowym. Ten fragment jest niesamowity również tego epizodu. To tak tyle, pozbierałem mniej więcej rzeczy, które gdzieś tam przychodziły mi do głowy. Mam jeszcze jedną rzecz a propos pewnej ikony, jeśli chodzi o ten bandaż, ale też wam oddaję głos, bo już dużo gadam.
To ja powiem tak, że był ktoś wcześniej, prawda, czyli 60 rok i francuski reżyser Franju, nie wiem jak go się czyta, Franju, i dzieło filmowe pod tytułem Oczy bez twarzy. Oczy bez twarzy, horror, opowiadający podobną troszeczkę historię o kobiecie, która przechodzi jakąś operację plastyczną, tylko zamiast bandaży ma na sobie maskę. No i jest to motyw, który powraca w popkulturze, bo chociażby Pedro Almodóvar nakręcił remake, tak jakby Oczu bez twarzy, albo Ettore Scola, jeśli dobrze pamiętam, albo to był film mocno nawiązujący do tego, a także jeszcze muszę wymienić tutaj jeden film, bardziej współczesny, oprócz Giuseppe Tornatore, właśnie, Giuseppe Tornatore.
No tak.
Dokładnie to było w filmie, który był omawiany w podcaście Szymasa, Necropolitan Podcast, bodajże Wakacje. Też zapomniałem tytułu. I sytuacja bardzo nawiązująca do tego enturażu, czyli kobieta, matka, również jest tak obandażowana po jakiejś operacji, wraca do domu i tam spotyka dwójkę dzieci, jej dzieci, i my tam wcielamy się w te dzieciaki, które oczekują swojej matki, ale też od początku nie widzą jej, dokładnie tak jak w Strefie Mroku. I jest identycznie zabandażowana, więc nawiązanie moim zdaniem bezsprzeczne i tam, i polecam, po prostu polecam podobny motyw tego filmu. W międzyczasie, jak wy będziecie mówić, to ja go znajdę tytuł i podam. Więc oddaję wam pałeczkę w poszukiwaniu tytułu.
Co do kopiowania pomysłów jeszcze, tutaj warto by było dodać, że sam pomysł troszeczkę wydaje mi się doczerpnięty w jakimś tam stopniu z opowiadania Charlesa Beaumonta, notabene dobrze znanego w Strefie Mroku, prawda? Pod tytułem Beautiful People. Ja niedawno omawiałem całą antologię, w której jest to opowiadanie zawarte, i tam też mamy troszeczkę podobną sytuację, gdzie mamy społeczeństwo, którego obywatele po osiągnięciu 19 roku życia, czyli powiedzmy pełnoletności, no muszą poddawać się operacjom plastycznym, żeby być równane do tego ideału piękna, który obowiązuje w tym społeczeństwie. I jest jedna młoda dziewczyna, która właśnie mówi, że piękno tkwi w tym, jak się ludzie pięknie od siebie różnią, a nie jak wyglądają wszyscy sami. Tak? Zresztą to rzeczone opowiadanie zostało również zekranizowane, i to również w Strefie Mroku, i niebawem będziemy mogli chyba je w piątym sezonie oglądać pod tytułem Number 12 Looks Like You. Więc tutaj też takie sprzężenie zwrotne nastąpiło. Podejrzewam, że Serling mógł znać to opowiadanie Charlesa Beaumonta, bo tutaj też jego elementy dostrzegam w tym. Oczywiście można powiedzieć też o tym, że to samo, ten rzeczony epizod The Eye of the Beholder został zremake'owany w 2003 roku. W Strefie Mroku, w iteracji właśnie tej z lat 2000, i tam ponownie mamy fabułę praktycznie kropka w kropkę z moim zdaniem z gorszym make-upem na końcu, jak się okazuje, ale praktycznie no, po zremake'owaniu ta fabuła pozostała bez zmian, nawet linie dialogowe zostały przełożone niemal jeden do jednego. Więc to też taka ciekawostka, a z innych takich ciekawostek to muszę dodać jeszcze, że Rod Serling sam siebie splagiatował później w Night Gallery, w drugim sezonie, 14 epizodzie, znajduje się taki odcinek, który nosi tytuł Different Ones, o bardzo brzydkim, zdeformowanym chłopaku, który jest wyszydzany na ziemi, prawda, wytykany palcami, on ma taką no też specyficzną, specyficzne zniekształcenie twarzy. Jest wyszydzany, jest wykpiwany, ciągle musi się borykać z tym właśnie problemem tego odizolowania z powodu swojego wyglądu. No i zostaje wysłany w związku z tym na inną planetę, tak, żeby odpocząć od tego. Kiedy ląduje na innej planecie, w wyjściu, w holu tego lądowiska, tego portu kosmicznego, napotyka innego, przystojnego, pięknego chłopaka, który go mija i mówi, i pyta się go, czy ty właśnie przyleciałeś, a ten ze Ziemi mówi, tak, właśnie przyleciałem. A mówi, no jak ja ci zazdroszczę, a ten mówi, no ale czego? Ach, nie musisz ze mnie kpić, nie? Po co ze mnie kpisz? Już mam dość tego, się nasłuchałem tutaj u mnie, prawda? I mijają się na tym korytarzu, po czym dwie kobiety wybiegają, które wyglądają dokładnie z taką samą deformacją, mają jak ten przybysz z ziemi, i mówią, ależ on przystojny, ależ on piękny, prawda? Czyli to jest genialnie, można powiedzieć, jest plagiat dokonany przez samego Roda Serlinga, co też w pewnym sensie wskazuje na jego kondycję twórczą w tym okresie, kiedy tworzył scenariusze do Night Gallery, tak? No to jeżeli w kwestiach nawiązań, to nie wszystko, bo wielokrotnie był ten odcinek parodiowany też w paśmie Saturday Night Live, tak? Czy nawet w jednym z odcinków Simpsonów mamy podobną sytuację. Więc no, dlatego też, że ten odcinek jest tak ikoniczny, tak wpływowy, można powiedzieć, na kulturę, no, nie ma się co dziwić, tak jak to Łukasz wspomniał o tych właśnie, można powiedzieć, mniej lub bardziej oczywistych nawiązaniach u współczesnych twórców.
Ja tutaj znalazłem ten film niemiecki, to jest 2014 rok, Ich sech, widzę, polski tytuł. I to jest dobry film, to jest film zupełnie inny niż Eye of a Beholder, ale z podobnym motywem. Więc jeżeli komuś się podobało widzę, to powinien zobaczyć Twilight Zone i na odwrót. Widzę, to jest naprawdę mocny, dobry thriller najeżony grozą i właśnie kojarzy mi się to z tego względu, że ten motyw zasłonięcia twarzy jest tutaj wykorzystany równie dobrze co u Roda Serlinga. A Giuseppe Tornatore to jest film Nieznajoma z 2006 roku, La Sconosciuta, o Ukraince, która podejmuje pracę sprzątaczki w domu włoskiej rodziny, ale to jest już bardziej nawiązanie właśnie do francuskiego mistrza Frangiu, nie wiem nigdy jak to się czyta, czyli Oczy bez twarzy z 1960 roku, gdzie też jest motyw zasłonięcia twarzy. Też mamy do czynienia z jakąś operacją plastyczną, ale do tego celu użyta jest maska. Maska, która jest rodem ze slashera, czyli zasłania wszystkie ruchy twarzy, wszelkie emocje, ale jednak mamy do czynienia z twarzą, więc tutaj jakby nie do końca. No, już ktoś wcześniej w 60 roku myślał w tym kierunku. O, oczywiście jeszcze przecież jest film Niewidzialny Człowiek i właśnie podejrzewam...
Oj, właśnie o
właśnie,
tym chciałem powiedzieć.
Właśnie tutaj oddaję głos Jackowi właśnie.
To nie jest żadne bezpośrednie nawiązanie, ale to jest moje pierwsze skojarzenie, jak oglądałem Eye of the Beholder. A myślę, że ładnie nawiążę do pewnego motywu, który się pojawia w tym epizodzie. Otóż wspomniany przez Łukasza przed chwilą Niewidzialny Człowiek, czyli The Invisible Man, powstał w roku 1933. Jest to mój ukochany, jeden z moich ukochanych filmów Universalu. Reżyserem tego filmu jest wybitny reżyser horrorów James Whale, który wyreżyserował m.in. Frankensteina oryginalnego z Borysem Karloffem i Narzeczoną Frankensteina. Ale co ciekawe, w Niewidzialnym Człowieku, oprócz niesamowitych efektów specjalnych, jakie były wtedy w latach 30., naprawdę niesamowite, robiły wrażenie, główny bohater jest cały zabandażowany przez większość filmu. Gra go zresztą Claude Rains, znany m.in. z Casablanki. Natomiast w Niewidzialnym Człowieku my go praktycznie nie zobaczymy na ekranie. I tu jest to nawiązanie właśnie do Eye of the Beholder. Ja nie mówię, że ktokolwiek się na czymkolwiek wzorował, tylko widzę pewne powiązania. W Niewidzialnym Człowieku te bandaże, kiedy są zdejmowane, oczywiście jest pustka pod tymi bandażami, no bo Claude Rains gra tutaj niewidzialnego człowieka. Ale co ciekawe, James Whale podczas nagrywania Niewidzialnego Człowieka uparł się, że nie chciał oglądać aktorów, którzy pretendowali do tej roli, tylko chciał ich słuchać. I Claude Rains, który ma bardzo wyraźny głos, miał bardzo wyraźny głos, zresztą to słychać na ekranie, to był efekt działania niestety gazu bojowego podczas I wojny światowej. I on miał bardzo taki głos dziwaczny. W związku z tym, kiedy pojawił się na castingu za parawanem, James Whale powiedział tak, to jest mój niewidzialny człowiek, w ogóle nie oglądając Claude'a Rainsa. Ciekawe jest to, że Claude Rains wtedy był aktorem teatralnym i Studio Universal nie chciało go przyjąć do tej roli, na co James Whale się uparł i powiedział, to jest on, dlatego i tak nie będziemy go widać, może być on dla mnie nawet aktorem teatralnym, ja chcę jego głosu. Dlaczego o tym mówię? Oprócz samych bandaży, które są tutaj podobne w Eye of the Beholder, otóż w tym epizodzie również mamy pewną fajną sprawę dotyczącą aktorki grającej tą zabandażowaną osobę. Otóż Janet Taylor w tym epizodzie to są tak naprawdę dwie osoby. To są dwie aktorki. Najpierw mamy w bandażach Maxim Stewart, którą nigdy nie zobaczymy na ekranie. Słyszymy tylko jej głos. To jest bardzo ciekawy tembr głosu. A później, kiedy zdejmowane są bandaże, w cudowny sposób ona ulega zmianie i wtedy widzimy aktorkę, która nazywa się Donna Douglas. Tak jest, Rafale, prawda?
Tak, dokładnie tak jest i to jest część tych zabiegów, które tutaj reżyser chciał żeby po prostu oszukać widza, prawda? Jest to część tego jego triku, część jego sztuczki magicznej, którą tutaj wykonuje, nie tylko jak widać obrazem, ale też i za pośrednictwem głosu. Zresztą nie chodziło tylko o samą aktorkę wcielającą się w Janet Tyler, ale o wszystkich aktorów. On również przesłuchiwał się wszystkich biorących udział w tym odcinku aktorów w trakcie castingu, żeby mieli jak najbardziej delikatny, miękki, przyjemny dla ucha głos, tak? Natomiast głos, który tutaj Maxine Stewart używa, tak? Jako no, ta Janet Tyler, która jeszcze jest zabandażowana, on jest taki chropowaty, w pewnym sensie też nieprzyjemny pod pewnymi względami, zwłaszcza kiedy ona ten głos podnosi, kiedy wznosi głos, to czuć tę chropowatość, tą taką, no, trudno do określenia słowami, ale po prostu chodzi o to, że my jako widzowie, tak, możemy dzięki temu zabiegowi w pełni uwierzyć w to, że pod tym bandażami kryje się osoba, która może być brzydka, tak? Tutaj też jest ten element tej jakby brzydoty domniemanej, prawda, głównej bohaterki, jest też przeniesiony gdzieś w sferę wokalną, sferę jej głosu. To jest właśnie zabieg, który tutaj zastosował między innymi jeden z wielu licznych zabiegów, które tutaj zastosował Hayes. Zresztą w roli doktora, tak, tego głównego, możemy usłyszeć Williama D. Gordona, czyli słynnego George'a, o którym tyle razy powtarza Jackie Rhodes w odcinku Nerwowy facet w pokoju za cztery dolce, tak? Zupełnie inna rola, prawda? Delikatna, tam gałoprycha, tej gra takiego jednak współczującego doktora, który postawiony jest między młotem a kowadłem, tak? Z jednej strony ma właśnie nad sobą to totalitarne państwo, wymuszające na ludziach dążenie do pewnego rodzaju konformizmu, a również w kwestii wyglądu, prawda? A z drugiej strony jednak współczucie tutaj względem tej Janet biednej, która już tyle operacji przechodziła i praktycznie nie ma szans na wyleczenie z, no, w cudzysłowie, brzydoty, tak? To jest jeden z tych właśnie zabiegów. No, drugim zabiegiem jest oczywiście odgrywanie całych tych scen w takim półcieniu, w ciemności, w większości przypadków, gdzie nie widzimy jedynie kontur, tak jak już wspomniałem, skupienie kamery na innych detalach niż na twarzach, tak, na rękach, na paczce papierosów, również przemieszczanie się aktorów pomiędzy sobą. Tutaj też jest taki fajny element, który sprawia, że widz, nieświadomy tego, z czym ma do czynienia, po raz pierwszy oglądający Eye of the Beholder, może mieć uwagę przeniesioną w zupełnie innym kierunku, ponieważ zauważcie jedną kwestię, że główną bohaterką jest osoba, która nie widzi, tak? Ma twarz zawiązaną bandażami i nie widzi, czyli ta ciemność mogła widzom nie tyle sugerować, że jest coś nie tak z postaciami otaczającymi ją, tylko może to, że reżyser chciał pokazać, w jaki sposób być może w jakimś tam stopniu postrzega otaczającą ją rzeczywistość Janet, tak? Chciałby może, widz mógł tak założyć, prawda, że reżyser chciałby, żeby widz wczuł się troszeczkę w sytuację samej Janet, a nie skupiał się na tym, kim tak naprawdę są ci lekarze. Tak? I w moim przypadku akurat ten trik mu się bardzo, bardzo dobrze udał.
Jak mówimy o aktorach, ja nie mogę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która mnie strasznie rozbawiła i świadczy o ogromnym poczuciu humoru Douglasa Hayesa, ale też o tym, o czym ty powiedziałeś, Rafale, to znaczy, że on znał dobrze tembr głosu tych aktorów, którzy odgrywają tutaj członków personelu szpitalnego. Otóż jedną z brzydkich pielęgniarek gra jego żona, Jennifer Hayes. I to uważam, że jest zabawne, że on obsadził swoją żonę właśnie w roli no, zdeformowanej pielęgniarki. Dosyć uważam, to jest odważne i śmieszne z jego strony.
No tak, tak. Jeszcze tutaj myślę, że warto by było wspomnieć o tym, o czym jeszcze nie mówiliśmy do tej pory, czyli o znakomitym make-upie przygotowanym przez Williama Tuttle. Tutaj nie jest to make-up w 100%, to są wykonane specjalnie maski, które trzy rodzaje masek są praktycznie, dwie męskie, jedna żeńska, no, którą po prostu aktorzy nakładali. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to dostrzeżecie, że to są te same maski na wielu twarzach. Męskie maski się różnią od kobiecych tym, że troszeczkę inny układ mają nosa i wydatniejsze łuki brwiowe. Tym się od siebie różniły. Również bandaże, które nosi na sobie główna bohaterka, to też jest maska, tak? Pod tym jest chyba lateks, na który były nakładane te bandaże, także oszczędzało to pracochłonnego czasu nakładania tych bandaży, które w innych okolicznościach trzeba by było nałożyć, prawda? To też, tak jak wspomniałeś, trzydniowy okres kręcenia troszeczkę skracano te czynności, których nie chciano powtarzać zbyt często do niezbędnego, prawda, minimum, tak?
To jest naprawdę niewiarygodne. Ja nie mogę cały czas wyjść z podziwu, jak oglądam ten epizod, patrzę, jak on jest zrealizowany, że to tylko były 3 dni zdjęciowe. Dodatkowo jeszcze przynosząc... Dobra, jeszcze chwilę o tych maskach. Nie wiem, czy widziałeś, Rafale, czy ty widziałeś, Łukaszu, ale istnieją z tego planu zdjęciowego również oryginalne zdjęcia kolorowe. I na tych zdjęciach widać, jak te maski wyglądały w kolorze. Wygląda to fenomenalnie. Ja myślę, że one zupełnie odbiegają od poziomu realizatorskiego tego, co się wydarzyło kilka lat później, czyli mówię o planecie Małp, to jest końcówka lat 60., więc naprawdę William Tuttle jest tutaj, jawi się jako taka postać troszeczkę zapomniana, bo jest kilka takich postaci, oczywiście współczesnych charakteryzatorów, ale takich bardzo ważnych nazwisk w tej dziedzinie. Jack Pierce przychodzi mi do głowy, facet, który właśnie wykrował Wilkołaka, Mumię, a Williamie Tuttle się często nie mówi, a zrobić coś tak cudownego w tak krótkim czasie, naprawdę czapki z głów. Druga sprawa to właśnie...
Może powiedzmy słuchaczom, gdzie można obejrzeć te kolorowe zdjęcia.
Ja mam to na Blu-rayu, jako Rare Color Photos. Nie wiem, czy one są gdzieś w sieci. To są 3 albo 4 zdjęcia przedstawiające właśnie aktorów, którzy stoją gdzieś pod takim murem. Nie wiem, czy ty, Rafale, to widziałeś?
Tak, widziałem to i warto nadmienić też, że mówimy cały czas o tym krótkim czasie. Tutaj też mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju recyklingiem, bo William Tuttle pracował wcześniej na planie Wehikułu Czasu z roku 1960 i część tych masek, które widzimy właśnie tutaj w Eye of the Beholder, to są pozostałości po maskach Morlocków z tego właśnie filmu, tak?
Recykling ciągle działa.
Miałem właśnie takie odczucie lekkiego déjà vu, że gdzieś widziałem te maski.
Ale to jest bardzo częste.
Ale
wiesz,
to nie, ale roku. Pierwszy raz. Ja miałem pierwszy raz, bo ja właśnie słyszę, że wy często mówicie o tym déjà vu, ale ja właśnie miałem pierwszy raz, że kurczę, no że skojarzy mi się z jakimiś potworami te stwory.
To morloki.
Tak, no właśnie.
Ciekawe jest to, że mówię o Tatlerze, że jest zapomniany, że się o nim nie mówi w annałach, a ciekawe jest w tym kontekście to, co ty powiedziałeś, Rafale, bo Wehikuł Czasu, ten klasyczny, dostał Oscara za efekty specjalne, które są tam fenomenalne rzeczywiście. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo ciągle jesteśmy przy tym fragmencie dotyczącym zawężonego timingu, czasu pracy i to samo się tyczyło również do postprodukcji, to znaczy do udźwiękowania tego filmu. Jest dołączona taka ścieżka do epizodu tego, który oglądaliśmy z komentarzami muzyków, no i oni tam stwierdzają bardzo profesjonalnie, wymieniają nawet instrumenty muzyczne, jakich używał Herman i twierdzą, że jest to bardzo zawężony aparat właśnie wykonawczy i to jest niesamowite. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy zwróciliście uwagę. Ja jestem jakoś szczególnie wyczulony na tym punkcie. Muzyka Hermana jest genialna, a jak się dowiedziałem, naprawdę tam jest chyba 3-4 instrumenty, jest jakiś obój, jest jakiś flet, coś w tym rodzaju, niewiele instrumentów, a ten fragment najbardziej dramaturgicznie taki wyniesiony, czy też takich emocji, kiedy zdejmowane są bandaże z twarzy Janet Tyler, no muzycznie wypada tak fenomenalnie. Tam jest przepiękny fragment muzyczny. Naprawdę Herman tutaj po raz kolejny, bo ja pamiętam doskonale, wszyscy pamiętamy jego muzykę z pierwszego epizodu Where is Everybody. Tutaj uważam, że po Where is Everybody to ta ścieżka dźwiękowa w Eye of the Beholder jest równie ciekawa i fenomenalna, jeśli chodzi o Hermana. I jak mówię, wpisuje się to też w to, że on za dużo nie miał ani czasu, ani pieniędzy, ani pewnie możliwości zwyczajnie, żeby wprowadzić całą orkiestrę. Nie wiem, czy to by się też sprawdziło. I tutaj delikatne są te tematy muzyczne grane, ale wypada to fenomenalnie w tym fragmencie właśnie, kiedy nasza bohaterka pozbywa się tego bandaża. Ten fragment warto sobie, naprawdę wszystkim, którzy to zamierzają ten epizod oglądać, z naszych słuchaczy, to warto się troszeczkę skupić na tym fragmencie. Polecam, bo ta ścieżka dźwiękowa muzyczna jest tutaj naprawdę bardzo ciekawa, bo warto się skupić również na tym, oprócz tych atrakcji, jakie wymieniliśmy po stronie zdjęć, po stronie charakteryzacji Williama Tuttle. No to wiadomo, Bernarda Herrmanna nie trzeba reklamować, ale mam takie wrażenie, że on tutaj naprawdę też zrobił kawał dobrej roboty w tym epizodzie. Bardzo mi się podobała też muzyka, nie wiem jak wy.
Mm-hmm. Dla mnie perfekcyjna kombinacja tutaj talentów. No, tak jak wspomnieliśmy, wszyscy nasi ulubieńcy Strefy Mroku, można powiedzieć The Best of Strefa Mroku się tutaj pojawiło w tym jednym odcinku. No i po prostu jest to no, kanoniczny, ikoniczny wręcz odcinek, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy odcinek Strefy Mroku. No, być może za mocno użyte słowo, ale wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, kiedy go oglądałem ponownie, zestawiwszy go zwłaszcza z remake'iem, który no jest, niby kopiuje fabułę jeden do jednego, ale jednak brakuje tego czegoś, prawda? Nawet kwestia tego, że to jest w czerni i bieli, tak? Bardzo dużo dodaje do tego samego tutaj odcinka. Zresztą w remake'u, mimo tego, że linie dialogowe są zachowane, to cała ta kombinacja, ten cały taniec, który wykonują aktorzy, te wszystkie elementy, które gdzieś tam w kompozycji kadru był, tak? Które tutaj wprowadził Douglas Hayes, tego nie ma w remake'u. Tak samo zestawiwszy to z Different Ones, który generalnie też kopiuje tę samą fabułę, a jednak no, czegoś brakuje w tym. Także no tutaj jest perfekcyjna kombinacja, z tym, że warto by było zaznaczyć dwie rzeczy. Ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, bo sobie nie odświeżałem dodatków, ale komentarz chyba Donny Douglas to jest bardzo słaby na Blu-rayu, z tego co mi się wydaje. Ona tam taka starsza już, słychać, że podeszła wiekiem pani, która...
Ja słuchałem tego.
Która niewiele chyba pamięta już, bo tylko tak od czasu do czasu zrzuca, a tak, tam byłam, to nie mój głos. No to w zasadzie tyle, co się dowiadujemy z tego komentarza. To jest w sensie kuriozalne, zabawne, no ale widać twórcy uznali za to, że sam, warte samo jest umieszczenie komentarza, samo pojawienie się nazwiska, nieważne od tego, jak bardzo merytoryczny jest to komentarz. No i druga kwestia, transfer znowu, to o czym mówiliśmy już niejednokrotnie, czyli transfer do tego super jakości obrazu na Blu-rayu. W niektórych scenach, jeżeli się dobrze przyjrzycie, widać, że aktorzy jeszcze przed ujawnieniem oczywiście
nie mają
charakteryzacji na twarzach. To widać po prostu dość wyraźnie w niektórych ujęciach.
Podobnie, odwracając to, co powiedziałeś, w tej właśnie jakości Full HD widać na tym telebimie, nawet jak daleko jest pokazany ten lider, widać, że on ma charakteryzację. Mm-hmm. Więc odwracając tą sytuację z brakiem, w tym wypadku w tej jakości zdradza się to, z czym mamy do czynienia już wcześniej, bo widać to, że to nie jest normalny człowiek. Ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe będzie dla naszych słuchaczy, ale dla tych, którzy zobaczą epizod, na pewno w takiej full jakości będzie to zrozumiałe.
W których scenach wy widzicie, że nie mają...
Jest z góry takie ujęcie, ja pamiętam, bardzo ładne zresztą, i tam jak się pielęgniarki troszeczkę odwracają, widać, że one nie mają tej charakteryzacji nałożonej. Aha. To na pewno.
W jednej z tych scen, ja już nie pamiętam, której w płócieniu chyba przy oknie widać w pewnym momencie, że też chyba pielęgniarka lub lekarz, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę, kiedy się wnikliwie obejrzy w obraz, wiesz, na dużym ekranie zwłaszcza, kiedy to oglądasz i po transferze, to naprawdę rzuca się w oczy. No, widzowie ileś tam dziesiątek lat temu nie mieli raczej tego problemu.
Słuchajcie, to ja jeszcze dopowiem, bo znalazłem ten film Pedro Almodovara, który też jest z głównym motywem właśnie kobiety, która jest w masce i operacja plastyczna, to jest Skóra, w której żyje. No musiałem podać.
No tak.
Skóra podaje tytuł Skóra, w której żyje. 2011 rok, to jest z Banderasem. Ja byłem na tym w kinie, no niestety to nie jest już film, który poleciłbym każdemu, to jest film już dla hard fanów, którzy chcą się wgryźć w te motywy i raczej też w film Oczy bez twarzy, francuski. Natomiast troszeczkę bym zapolemizował i zaprotestował, że dla mnie ten odcinek, słuchajcie... Tak go chwalicie, że jest jeden z najlepszych. Dla mnie jest wspaniałe, to jest piękny obraz. Ale słuchajcie, dla mnie ma taką wadę i nie wiem jak wysoko będzie stał w podsumowaniu, jak będziemy robić podsumowanie drugiego sezonu, bo dla mnie jakby on nie otwiera jakichś wielkich pól do interpretacji. On dla mnie jest bardzo jednoznaczny, określony, nie ma jakiejś wielkiej głębi, choć jest wspaniały, taki klasyczny sam w sobie, ale no jakby tak chciałbym, że zawsze Strefa Mroku daje nam jakieś warstwy, jakieś dwuznaczności, jakieś takie właśnie twisty, twist też jest, ale jakieś takie wątpliwości, które pozwalają interpretować na kilka sposobów. A tutaj wydaje mi się, że jest, mówię o tych najlepszych odcinkach, jak na przykład After Hours, prawda? Tam jest sporo do interpretacji. Tutaj mam wrażenie, jest dosyć prosto, klasycznie, taka esencja Strefy Mroku, taki pierwszy kontakt ze Strefą Mroku, jeżeli ktoś będzie miał za pomocą tego odcinka, to na pewno się nie zawiedzie. Ale mimo tej mojej uwagi, no to uważam, że jest to wspaniały epizod.
Ja się zgadzam z tym, no tak jak już wspomniałem zresztą wcześniej, ten scenariusz to nie jest jakiś wyrafinowany szczególnie, prawda, no bo wszystko tak jak wspomniałeś ty, Łukasz, na samym początku sprowadza się do jakiejś tam interpretacji tego przysłowia znanego, ale mimo wszystko, no zresztą Selling w większości tych swoich, powiedzmy, no zaangażowanych odcinków, on nigdy za bardzo nie kombinował z morali, jeżeli chodzi o te odcinki, w których chciał coś przekazać, jakiś morał, prawda, czy pogrozić palcem, tak, w kierunku, powiedzmy, no tego, co się działo na świecie, zwłaszcza w Ameryce wtedy, bardzo często właśnie też się tutaj odwołał, tutaj troszeczkę tak jakby dopchnięte butem ten wątek państwa totalitarnego jest, natomiast no później będziemy mieli oczywiście wspaniałego The Obsolete Man, tak, którym w całości poświęca się właśnie państwu totalitarnemu i tam jest to zrobione idealnie, tak można powiedzieć.
Tak. No jest tam podejście właśnie w stronę Orwella, wiemy o co chodzi. Natomiast ja myślę, że tutaj dziękuję za wskazówkę właśnie odnośnie Night Gallery, że jest podobny motyw w Different Ones, czyli 14 epizod drugiego sezonu, choć ciężko jest spotkać w sieci te odcinki Night Gallery, i same oceny na IMDb i ich ilość, no 150 ocen Night Gallery tego sezonu, The Different Ones, tego odcinka, no, mówi za siebie, że jednak Nocna Galeria już nie była tak popularna, a szkoda, bo ja wspominam Nocną Galerię bardzo tak, no taki sentyment. No to jest takie, to trąciło myszką, to było takie przaśne, takie kolorowe, ale jednak no trudno jest sobie odmówić tę przyjemność, jeżeli chodzi o bycie fanem nie tylko Roda Serlinga, ale właśnie science fiction, fantasy i wszystkich takich horrorowych około wątków, prawda? No taki zbiór różnych curiosities, ciekawostek.
O. Ja tylko na koniec chciałem powiedzieć, że Rod Serling nas zaprasza na kolejny epizod. Po Eye of the Beholder mamy do czynienia z epizodem pod tytułem Nick of Time i w tym oto epizodzie będziemy mogli zobaczyć gwiazdę telewizyjną serialu troszkę innego. Mam to na myśli Star Trek, czy Williama Shatnera. Co ciekawe, warto również nie tylko dla Shatnera ten epizod zobaczyć, ponieważ scenariusz napisał Richard Matheson, który powraca do Strefy Mroku właśnie do drugiego sezonu. Także zapraszamy na epizod Nick of Time, który omówimy wkrótce w naszym podcaście Strefa Mroku. A póki co ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Zobaczyliśmy sobie oczy, które były skrywane pod bandażami. No i cóż, no rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Łukaszu, szukajmy piękna w sobie, nie przejmujmy się tym, jak ktoś jest na zewnątrz ładny, albo odwrotnie, jak ktoś jest na zewnątrz brzydki, bo piękno jest wewnątrz nas, w naszych sercach i w naszych duszach, ktokolwiek w cokolwiek wierzy. I o tym też jest troszeczkę przesłanie tego epizodu. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za obecność i do usłyszenia wkrótce.
No, do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
Dokładnie tak. Tak, szukajcie piękna w Strefie Mroku, pomimo że samo to powiedzenie może być w sobie paradoksalne. Szukajcie w Strefie Mroku piękna i szukajcie go przede wszystkim w kolejnym odcinku audycji, bo musicie usłyszeć i zobaczyć ten odcinek. Ja zapraszam, mam nadzieję, że będę, że wpadnę, bo kolejny epizod to jest dla mnie 10 na 10, więc musicie to obejrzeć i nas posłuchać za tydzień.
Troszeczkę się Łukasz pospieszył z tym zawezwaniem, że słyszymy się za tydzień. Robimy sobie krótką przerwę wakacyjną, więc tak naprawdę będziemy słyszeć się za 2 lub nawet za 3 tygodnie. To oznacza, że następny epizod Strefy Mroku będzie miał miejsce pod koniec sierpnia lub na początku września. Odpoczywamy. Do usłyszenia.
Now the questions that come to mind. Where is this place and when is it? What kind of world where ugliness is the norm and beauty the deviation from that norm? You want an answer? The answer is, it doesn't make any difference. Because the old saying happens to be true. Beauty is in the eye of the beholder. In this year or 100 years hence. On this planet or wherever there is human life, perhaps out amongst the stars. Beauty is in the eye of the beholder. Lesson to be learned in the Twilight Zone.